Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj naszym gościem jest pani Ewa Czaczkowska, autorka biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dobry wieczór.
To jest postać związana na poły z Mazowszem, na poły z Podlasiem, bo urodził się w niewielkiej wsi na pograniczu.
Tak, to prawda, na pograniczu właśnie Mazowsza i Podlasia w Zuzeli, w rodzinie organisty, w małej wsi, w której mieszkał 9 lat. Potem się przeprowadził też w okolice, bo do Andrzejewa. Rzeczywiście ta ziemia była dla niego ważna. On wspominał przede wszystkim Bóg, bo z lat dziecinnych to mu utkwiło w pamięci, że kiedy rano wstawał jako dziecko, podbiegał do okna, to lubił patrzeć na Bóg, którym płynęły berliny z takimi białymi żaglami, przewoziły po prostu zboże. I to dobrze zapamiętał. Ten Bóg już tam nie przepływa tak, jak niegdyś blisko tego terenu, gdzie stał wtedy ten dom, w którym mieszkała rodzina Wyszyńskich, bo tego domu dzisiaj nie ma.
Potem trafił do Łomży, tam pobierał wykształcenie średnie, a następnie, i tu pewnie się wiele osób zdziwi, znalazł się we Włocławku.
Tak, znalazł się we Włocławku, w innym seminarium, w diecezji włocławskiej. Też tu są znaki zapytania, dlaczego tam, z jakiego powodu, nie tylko pewnie dlatego, że tam byli też i koledzy, ale raczej z tego powodu, że jako syn organisty, być może jego ojciec Stanisław Wyszyński nie chciał, żeby miał taką łatkę organiścika, czyli syna właśnie organisty, bo to czasami różne były napięcia pomiędzy duchownymi a organistami pracującymi w kościołach, w parafiach, i dlatego trafił do włocławskiej, zresztą bardzo znanej, starej diecezji, dużej, rozległej, wtedy znacznie większej niż dzisiaj, i właśnie takiego szacownego seminarium.
I niektórzy biografowie, nie wiem czy pani, twierdzą, że ów Włocławek miał później wpływ na poglądy kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W tym sensie być może, że rzeczywiście Włocławek w tym czasie, ale i później też, był miastem bardzo robotniczym.
I czerwonym nawet.
Czerwonym nawet. Czerwony Włocławek, to prawda. Na niego też mówiono czerwony ksiądz w latach 30. z uwagi na jego właśnie takie duże zaangażowanie społeczne, pracę duszpasterską wśród robotników, wśród też i pracowników rolnych. On widział konieczność reform, czy to reformy rolnej, i rzeczywiście pracował wśród robotników. To prawda, doświadczenie długie, dla niego bardzo istotne, bardzo ważne. Myślę, że też miał wpływ na jego właśnie zainteresowania nauczaniem społecznym Kościoła, czyli odpowiedzią Kościoła na te problemy społeczne, które właśnie wynikały z uprzemysłowienia i na które marksizm próbował dać odpowiedź, wiemy jaką, rewolucyjną, a prymas, no wiedząc o tym, wtedy ksiądz jeszcze młody Wyszyński, wiedząc o tym, że on nie rozwiąże tej sprawy społecznej, to już było wiadomo wcześniej, pierwsze encykliki społeczne, myślę, od Leona XIII, mówiły już o tym, i on też, no właśnie, pokazywał robotnikom inną drogę.
Czyli próbował połączyć tradycję Kościoła z jednak otwarciem na te nowe potrzeby, bo zresztą pod koniec XIX wieku Kościół spodziewał się, że będą te zmiany następowały dosyć szybko, związane z uprzemysłowieniem, stworzeniem się klasy robotniczej, z nowymi potrzebami, ale także olbrzymimi wyzwaniami społecznymi.
Tak, oczywiście ogromne wyzwania społeczne, i prymas Wyszyński, tak jak powiedziałam, chciał przedstawić po prostu, jaką odpowiedź na te ogromne problemy społeczne ma Kościół. Lata 30. to jest wielki kryzys gospodarczy na świecie, to jest kryzys gospodarczy w Polsce, i prymas, działając jako duszpasterz w chrześcijańskich związkach zawodowych, on też dawał wiedzę po prostu robotnikom o systemach społecznych, o właśnie tych różnych propozycjach rozwiązania kwestii społecznej, o marksizmie, kapitalizmie i tak dalej. Pomagał też, na ile mógł, myślę tutaj o budowie osiedli robotniczych, myślę o też robotnikach rolnych, więc on te doświadczenie, które zbierał właśnie w latach 30., było istotne dla właśnie później w okresie powojennym.
Do tego wrócimy za chwilę, bo na horyzoncie pojawia się II wojna światowa, i to też było wielkie wyzwanie dla księdza kardynała ze względu na to, że musiał się gdzieś uchować, bo na tej liście proskrypcyjnej niemieckiej jednak figurował, próbowano go zlokalizować i unicestwić.
Tak, to prawda. Wyszyński od 1932 do początku wojny był redaktorem naczelnym Ateneum Kapłańskiego, w którym drukował i również własne artykuły dotyczące i bolszewizmu, i nazizmu, tak, hitleryzmu. I w związku z tym...
Bo dostrzegał obydwa totalitaryzmy.
Tak,
powiedzmy.
Tak, dostrzegał, przestrzegał. Więcej pisał na temat bolszewizmu niż nazizmu, ale takie teksty też były. I biskup wtedy pomocniczy we Włocławku, biskup Kozal, zmusił go w zasadzie, nakazał mu po prostu wyjazd z Włocławka, wiedząc o tym, że może być poszukiwany przez gestapo. I rzeczywiście Wyszyński wyjechał, a wiemy o tym, że Kozal z innymi i księżmi, i seminarzystami, prawda, znalazł się w Dachau, tam poniósł śmierć męczeńską. Więc Wyszyński rzeczywiście najpierw ukrywał się u ojca we Wrociszewie, a potem był na Lubelszczyźnie, to był między innymi w Kozłówce u Zamojskich, razem z dziećmi niewidomymi z zakładu w Laskach, który częściowo przeniósł się właśnie na Lubelszczyznę, a potem znowu stamtąd przejechał do Lasek pod Warszawą i tutaj między innymi był w okresie Powstania Warszawskiego, a po zakończeniu wojny bardzo szybko wrócił znowu do Włocławka.
No i raptem trzeba było wybrać nowego prymasa.
Tak.
I pamiętając jego przedwojenne doświadczenia jednak z klasą robotniczą, z nowym ustrojem czy bolszewizmem, postarano się wybrać właśnie jego po to, żeby wykorzystać owe doświadczenie. Jak tłumaczyć wybór kardynała Stefana Wyszyńskiego?
To było życzenie kardynała Chlonda, żeby właśnie młody, stosunkowo młody jak na biskupa, Stefan Wyszyński, biskup lubelski, został następcą właśnie Chlonda. Chląd umierając zażyczył sobie, żeby to był on. I to było naprawdę opatrznościowe, dlatego że no właśnie, po pierwsze poznał już też Wyszyńskiego przed wojną, zaprosił go do swojej rady społecznej. Chląd jednak miał wyczucie i przeczucie, że takiej osoby właśnie będzie potrzeba na te nowe czasy. 1948 rok, to już jest początek polskiego stalinizmu. Potrzeba osoby z jednej strony energicznej, młodej, ale właśnie z doświadczeniem takiej pracy wśród robotników, ale przede wszystkim też i wiedzą o tych dwóch systemach, tak?
Totalitaryzm, ale o bolszewizmie przede wszystkim. Nabrać na ewentualne zagrywki bolszewików.
Tak. I tak jak powiedziałam, to było życzenie Chlonda, a trzeba i warto chyba też powiedzieć o tym, że Wyszyński wcale nie był tym uradowany, powiedzmy tak delikatnie, w tym sensie, że nie chciał ani być biskupem lubelskim w 1946 roku, a już tym bardziej w 1948 roku tak dużych archidiecezji arcybiskupem, czyli dwóch, czyli warszawskiej i gnieźnieńskiej, a oprócz tego prymasem Polski. Jest taki piękny, znalazłam go z 2 lata temu, list z 1 stycznia 1949 roku, do tej pory przeleżał w archiwum prymasa Polski w Warszawie. Wcześniej niepublikowany list, który pisał on jako właśnie ten jeszcze biskup lubelski, nominat na prymasa Polski, pisał do Piusa XII, jakby się tłumacząc, dlaczego wstrzymywał się przed przyjęciem tych dwóch funkcji. Po prostu tłumaczył, że on uważał, że nie ma odpowiedniego przygotowania, że jest zbyt mały na tę funkcję.
Jest
zbyt słaby, zbyt słaby i tak dalej, że tu potrzeba kogoś mocnego, zacnego i tak dalej. No potem się okazało, że właśnie takim był. Ale to pokazuje też taką wielką pokorę, to taka niewiara we własne siły. On też o tym pisał i wyrzucał sobie przez wiele lat, pisze o tym w promemoria, że właśnie taką małość jakby okazał. No ale to właśnie wynikało z tego, że się obawiał, że to jest tak trudny moment nadchodzi, że tu trzeba kogoś niezwykle mocnego, silnego, kto da właśnie takie świadectwo. A on taki, jak się okazało, był.
No i później to wielkie wyzwanie jednak przyszło, no bo ta era stalinowska zaowocowała aresztowaniem księdza.
Tak, ale to aresztowanie nastąpiło po 4 tak naprawdę latach prymasostwa. Prób układania relacji z komunistami przez prymasa Wyszyńskiego. Komuniści w pierwszym okresie byli też zainteresowani i dlatego podpisali porozumienie. Dlatego, że jeszcze nie byli na tyle mocni, żeby rozprawić się z Kościołem, bo to była już ostatnia instytucja jeszcze niezależna od tej totalitarnej władzy po rozprawieniu się właśnie z podziemiem, prawda, i z opozycją polityczną legalną, a potem z podziemiem. Chociaż to podziemie jeszcze tam, powiedzmy, dychało w niewielkim zakresie. Więc nastał czas, znaczy mniej więcej 1948 roku, na rozprawienie się z Kościołem, czyli wtedy, kiedy właśnie zostaje Wyszyński prymasem. Próbował ułożyć te relacje, podpisał porozumienie, myśląc o tym, że to w jakiś sposób da margines tej wolności działania Kościołowi, ale okazało się to złudne. Komuniści mieli swój dalekosiężny plan, cel oczywiście, czyli ateizacji społeczeństwa, zniszczenia Kościoła, od czego nie odstępowali, tylko w czasie to rozłożyli. I takie były dwa mocne, powiedzmy, akcenty, czy dwa mocne uderzenia, które miały Kościół uzależnić właśnie właśnie od państwa. To pierwsze to było zabranie kościołowi ziemi, czyli tych podstaw materialnej egzystencji w 1950 roku, a drugi krok to było wydanie przez Radę Państwa dekretu o obsadzie duchownych stanowisk kościelnych w lutym 1953 roku, czyli tu chodziło o personalne uzależnienie kościoła od państwa. I tutaj następuje to słynne non possumus w maju, kiedy po pierwszym etapie jeszcze próbach rozmów wydawało się Wyszyńskiemu, że może akty wykonawcze do tego dekretu nie będą takie ostre. Potem się okazuje, no komuniści nie byli już zainteresowani rozmowami. W maju wychodzi ten słynny memoriał non possumus episkopatu, który napisał prymas Wyszyński, czyli nie możemy, nie pozwalamy, nie godzimy się na to, żeby władze państwowe decydowały przede wszystkim o tym, kto będzie biskupem, bo to oznaczało zerwanie rzeczywiście jedności z kościołem. Efekt jest oczywiście taki, że prymas zostaje internowany, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że o internowaniu prymasa myślano już wcześniej, czyli od jesieni 1952 roku, ale oczywiście to wiązało się z tym dekretem, bo tu chodziło o to, żeby odsunąć pewnych duchownych od stanowisk, między innymi prymasa. Kaczmarek, już biskup Kielecki, siedział w więzieniu, a postawić na tych miejscach księży patriotów, czyli zależy właśnie od władzy państwowej.
Którzy by się zgodzili na te wszystkie przepisy i mianowanie biskupów musiałoby nastąpić za porozumieniem czy za zgodą władz państwowych.
Tak, zgadza się. Księża patrioci wcześniej, już przed lutym, zaczęli taką akcję na przykład nękania kurii biskupich i próbowania wymuszenia zmian personalnych, obsadzania właśnie sobą czy swoimi
poplecznikami
właśnie tychże stanowisk, tak.
Ksiądz prymas został zatrzymany, internowany.
Tak, internowany przez 3 lata. Był siłą przetrzymywany w 4 miejscach izolacji. To był bardzo trudny czas dla prymasa, ale jednocześnie bardzo owocny, to też trzeba powiedzieć. Czas takich rekolekcji dla niego duchowych. Czas też takiego przejścia, podsumowywania tego okresu wcześniejszego prymasostwa i czas, po pierwsze, ostatecznego zawierzenia się osobistego Matce Bożej 8 grudnia 1953 roku, co zaowocowało później tym wielkim programem jasnogórskich ślubów narodu, czyli oddania się w opiekę Maryi całego narodu w tym akcie oddania, a potem z tego wynikały kolejne projekty, programy, czyli Wielka Nowenna 9-letnia i program Milenium Chrztu Polski, ale one zaczęły się właśnie w okresie internowania, kiedy prymas w Komańczy w 1956 roku napisał jasnogórskie śluby narodu. I właśnie prymas wychodzi z internowania z tym wielkim programem, takiej już bym powiedziała, takiej duchowej ofensywy. Przystępuje do realizacji tego wielkiego programu milenijnego. I no, ta sytuacja się trochę zmienia. Jego osobista w tym sensie jako prymasa, ale też, jak powiedziałam, ten nowy program, prawda? To jest taki program już niedefensywy. Zresztą sytuacja polityczna też w Polsce jest inna, aczkolwiek pamiętajmy też, że ten okres Oldwilży 56 był bardzo krótki. Tak.
Ale prymas był już mocny programem, który powstał w jego głowie w trakcie internowania i później spokojnie go realizował.
No spokojnie to tak różnie z tym bywało, dlatego że władze państwowe szybko przystąpiły też do kontrofensywy. Był też program tysiąclecia państwa polskiego, rzeczywiście on zbudowany na takiej kontrofensywie, konfrontacji właśnie z kościołem i te napięcia bywały czasami rzeczywiście bardzo ostre, szczególnie w roku milenijnym, kiedy rzeczywiście w miejscach, gdzie kościół wcześniej miał program ułożony tych diecezjalnych obchodów Milenium Chrztu Polski i w tym samym momencie na przykład były też, czy w Gnieźnie, czy w Poznaniu obchody na przykład państwowe, dochodziło do konfrontacji.
Albo w Białymstoku spotkanie na stadionie.
O właśnie.
Pod katedrą było spotkanie, odprawiana msza, ale w międzyczasie władze organizowały kontrmanifestacje.
Tak, na przykład w kilku miastach w Polsce, w tym Warszawie, doszło do takich rozruchów, do zatrzymań. Ponad 100 osób zostało zatrzymanych. Nie tylko, że grzywny, ale były też i kary aresztu, prawda? Także to czasami dramatyczny miało przebieg, ale ostatecznie w tej właśnie konfrontacji państwa i kościoła większość społeczeństwa, co trzeba przyznać, bo nie wszyscy, to też nie byłoby prawdą, żeby tak mówić, większość opowiedziała się za kościołem i za jego programem, i za prymasem, i za episkopatem. I to też jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że ten program naprawdę miał ogromne znaczenie w ogóle dla historii Polski, dlatego że to był czas lepiej lub gorzej realizowany tego programu, ale czas właśnie rekolekcji wielkich narodowych. Dla prymasa to był czas właśnie po pierwsze pogłębiania, umacniania wiary i odnawiania moralności chrześcijańskiej. To wszystko miało przede wszystkim prowadzić do odnowy tej wolności ducha, tak? Wolności człowieka wewnętrznego i prymas wierzył, pisał, mówił, że jeżeli ludzie będą wolni wewnętrznie, co on umacniał też na różne sposoby, chociażby poprzez to, że upominał się o prawa i wolności człowieka oficjalnie w przemówieniach, w pismach słanych do władz, to jeżeli ludzie będą wolni wewnętrznie, to prędzej czy później nastąpi taki moment, że się upomną o wolność zewnętrzną. W czym się oczywiście nie mylił, bo 14 lat po milenium chrztu Polski mamy sierpień 1980 roku, który bez wątpienia nie wybuchłby nie tylko bez pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, ale również bez prymasostwa prymasa Wyszyńskiego. Bo tak jakby nie było pierwszej pielgrzymki do Polski, tak jakby nie było papieża Karola Wojtyły, nie dlatego, że nie byłoby Karola Wojtyły, bo to była wielka postać. Tylko, że jeżeli Kościół w Polsce byłby słaby, zgnieciony, zniszczony, nie wybrano by papieża z Polski. Więc o to chodzi. Więc tu musiały być te dwa elementy. Silny Kościół w Polsce, znany również na Soborze i tak dalej. I oczywiście wielka postać Karol Wojtyła.
I tu się to, i to się wszystko spotkały te
spotkało, połączyło.
Rzeczy.
Tak. No i właśnie to, że pierwsza pielgrzymka oczywiście tego wyzwala, tego ducha w Polakach, ale przez kilkadziesiąt lat budował go właśnie prymas Wyszyński. Ta jego rola jest ogromna i dlatego też wielokrotnie tak wielki hołd składał prymasowi Wyszyńskiemu właśnie papież Wojtyła.
W międzyczasie było to słynne wybaczcie i my wam wybaczamy.
Tak, to było wielkie też, no wielkie wydarzenie, ten list biskupów polskich.
Przypomnijmy tutaj naszym słuchaczom, że chodzi o to, że biskupi wystosowali list do episkopatu Niemiec.
Te wtedy słowami przebaczamy, prosimy o przebaczenie, czy tam troszeczkę inaczej to brzmiało, ale sens jest tego taki. Z 18 listopada 1965 roku, czyli już na zakończenie Soboru Watykańskiego II. Ten list do biskupów niemieckich był jednym z 56 listów, jakie były wystosowane przez Episkopat Polski do episkopatów właśnie w 56 krajach. I ten list do biskupów niemieckich był jednak listem wyjątkowym z uwagi właśnie na to sąsiedztwo, wojny i tak dalej. Wyjątkowy, długi, przypominający relacje wzajemne, długą historię i właśnie II wojnę światową, nowe granice i te słowa. Niestety odpowiedź biskupów niemieckich nie była adekwatna do słów biskupów polskich. To jest tym bardziej dziwne, że były kontakty pomiędzy biskupami polskimi i niemieckimi na Soborze i prymas na pewno spodziewał się, że ta odpowiedź będzie inna. Widocznie jednak wpływy polityczne były w episkopacie niemieckim jednak wyższe. Poza tym też i oczywiście te ruchy rewizjonistyczne były silne. W każdym razie ta odpowiedź nie była adekwatna, a to wszystko razem spowodowało ogromny atak władz politycznych Polski na episkopat, szczególnie na prymasa Wyszyńskiego. On nie był głównym autorem listu, tylko biskup Kominek. Niemniej prymas Wyszyński też miał wpływ na kształt tego listu. Ale wziął on na siebie całą odpowiedzialność za ten list i rzeczywiście to był niezwykle trudny moment w całym prymasostwie, chyba najbardziej trudny moment dla Wyszyńskiego, z uwagi na to, że część społeczeństwa i część wiernych w kościele nie rozumiała jednak tego aktu, heroicznego aktu chrześcijańskiego przebaczenia, bo pamiętajmy, że to też było raptem ile lat po wojnie, prawda? 20 lat po wojnie ludzie żyli, pamiętali, nosili cały czas traumę i rany fizyczne i pamięć o swoich rodzinach, które zginęły.
Więc nie każdy. Jeszcze ruiny były naokoło, jak przypominam sobie Szczecin.
W związku z tym rzeczywiście nie do końca było to zrozumiałe.
Ta pamięć była świeża.
Ale praca później właśnie kościoła, właśnie jakby przypominanie sensu modlitwy Ojcze Nasz i przebaczenia, to dało ten efekt, że 3 maja 1966 roku, kiedy był ta kulminacja milenium chrztu Polski i składany akt zawierzenia narodu polskiego Maryi, oddawania się w niewolę miłości, to wtedy też ludzie krzyczeli przebaczamy, przebaczamy. Jakby ta szala się przesunęła, przechyliła na stronę Wyszyńskiego, bo ludzie też widzieli, jak straszny, agresywny, nieadekwatny też do całej sytuacji był atak na Wyszyńskiego. Oskarżano go o zdradę stanu, obawiał się, że będzie kolejne aresztowanie i tak dalej. Także to były naprawdę czasy trudne, ogromnego napięcia, konfliktów, konfrontacji.
No, ale później były był jeszcze 76, po drodze 68, potem rok 80 i 81.
Tak, tych polskich miesięcy nam się nazbierało rzeczywiście, no ludzie nie dawali rady i te wybuchy społeczne były. Bez wątpienia też trzeba powiedzieć, jaka była w tym rola, że nie mała, Wyszyńskiego, dlatego, że prymas Wyszyński, to też jest bardzo ciekawe, w okresach właśnie takiego, nazwijmy to marazmu, zastoju, jak w latach 60. on jakby umacniał, pobudzał ludzi do tego trwania oporu, duchowego oporu, a kiedy dochodziło do wybuchów społecznych, oczywiście on nie był inicjatorem i nie był też za, to on uspokajał, bo właśnie jedną z naczelnych zasad prymasa Wyszyńskiego było to, żeby nie dopuścić do rozlewu krwi, bratniej krwi. Zbyt dużo już wylali Polacy krwi właśnie w czasie wojny i Kościół się wykrwawił, żeby teraz miało dochodzić właśnie do jakichś bratobójczych walk.
No ale mimo wszystko doszło, przypomnijmy, lata 70.
Tak.
I wydarzenia grudniowe, gdzie strzelano do robotników.
Ponad 40 ofiar.
No i później bogatsi o to doświadczenie, zupełnie inaczej podchodziliśmy do tych wydarzeń, do tego wszystkiego, co się działo na przełomie 80. 81. roku.
Tak, to prawda. No bez wątpienia tutaj miała też wpływ i pielgrzymka do Polski, prawda, Jana Pawła II. To wszystko, co działo się w sierpniu 80. roku i później przez te kilkanaście miesięcy, mimo napięć ogromnych, że miało to pokojowy przebieg, to rzeczywiście to bez wątpienia miało to wpływ na to właśnie i nauczanie prymasa Wyszyńskiego lata 70., połowa lat 70., myślę o kazaniach świętokrzyskich i oczywiście pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Tak, ta rewolucja ducha już była po prostu inna, silniejsza, większa, ale też pokojowa. Ale no właśnie, ale z kolei tu pamiętajmy, że to robotnicy występowali zawsze pokojowo. To była odpowiedź władz agresywna i doprowadzająca do otwarcia właśnie broni przeciwko sobie, tak, przeciwko rodakom.
Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń służby księdza kardynała był wybór kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. To było wielkie wydarzenie, które pozwalało się poczuć i polskiemu kościołowi, ale i polskiemu narodowi mocniejszy.
Tak, prymas Wyszyński widział właśnie w wyborze Karola Wojtyły na papieża realizację proroctwa kardynała Chlonda, który umierając w 1948 roku zostawił taki testament, mówił po prostu, że trwajcie przy Maryi, bo zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, to będzie to zwycięstwo przez Maryję Maryjne. I ta droga, która była, ten program cały wielki, milenijny, prawda, Wielka Nowenna i tak dalej, to był program Maryjny. I prymas widział właśnie owoce tego programu, między innymi, czy poczynając właśnie od wyboru Karola Wojtyły na papieża. Potem 79 rok, Wielka Pielgrzymka, no i również 80 rok. On o tym mówił, szczególnie w 79 roku, kiedy widział Jana Pawła II, który pierwszego Słowianina, prawda, papieża, który odprawiał pierwszy papież, pierwszą mszę świętą na ziemi polskiej w centrum stolicy Warszawy, w centrum komunistycznego kraju, w komunistycznego bloku całego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i pod krzyżem, który postawili komuniści. I naprawdę, no nikt by takiego scenariusza nie mógł wymyśleć, jeśli nie opatrzność Boża. I prymas miał tę świadomość i widział właśnie tą realizację tego proroctwa Chlonda, więc to życie jego, tak powiedzmy, taką klamrą się zamyknęło, prawda? 48 rok, umierający Chlond, mówiący o tym i on w 79 roku, kiedy jest Jan Paweł II w Polsce, właśnie widzi, że to się na jego oczach realizuje. No i potem mamy 80 rok, Solidarność.
No i 81, kiedy ksiądz prymas umiera na raka.
Tak, to prawda. Choroba się ujawniła na początku roku 1981. Na początku ta diagnoza nie była trafna. Potem się okazało, że po prostu komórki nowotworowe są rozproszone w jamie brzusznej, w płynie w jamie brzusznej. No i to było już próba ratowania, ale było chyba jakby wiadomo, że to niestety nie ma szans. Od początku marca mniej więcej już w zasadzie nie wstawał specjalnie, więc to trwało to 3 miesiące, marzec, kwiecień, maj. Miał świadomość, z jednej strony nadzieja, tak, wybierał się jeszcze do Rzymu na początek czerwca, z drugiej strony właśnie miał świadomość odchodzenia. No i jeszcze oczywiście jest maj 1981 roku, zamach na Jana Pawła II. I to też jest takie niezwykle no, heroiczne, pokazujące przede wszystkim jego charakter, jego związanie z z papieżem to, że kiedy jest po zamachu na Jana Pawła II, nagrywa na taśmę magnetofonową taki apel do mieszkańców Warszawy, którzy cały czas modlili się o przywrócenie zdrowia kardynałowi, żeby od tej pory wszystkie modlitwy już nie w jego intencji były zanoszone, wznoszone do Boga, ale właśnie w intencji papieża Jana Pawła II.
I umiera pod koniec maja.
Tak, 28 maja to jest dzień śmierci prymasa Wyszyńskiego. Trzy dni później, 31 maja 1981 roku odbywa się pogrzeb na tym samym placu, Placu Zwycięstwa, gdzie dwa lata wcześniej jest ta słynna msza papieska. Nie ma papieża oczywiście na pogrzebie, jest jego wysłannik, papież cały czas jest w klinice Gemelli, leży, ale gdy przyjeżdża w 1983 roku do Polski z drugą pielgrzymką, pierwsze kroki z lotniska kieruje wprost do Katedry Warszawskiej, do grobu właśnie prymasa Wyszyńskiego.
Jeśli ktoś jest zainteresowany postacią bohatera naszej dzisiejszej audycji, to odsyłamy do biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorstwa naszego gościa Ewy Czaczkowskiej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo Państwu.
Za uwagę również dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.